Prawie 7 minut po godzinie 14. Tomasz Olszewski, witam ponownie, a w studiu Beata Gwoździewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Dzisiaj chyba sprawa, która w ostatnim czasie budzi dość duże,
może duże nie tak emocje w ostatnim czasie i w ogóle, zwykle.
I w ogóle, bo każdy, kto wylądował chociaż raz na...
W szpitalnym oddziale ratunkowym, tak, zdrowie jest dla nas bardzo ważne, najważniejsze. Mówi się, nie ma zdrowia, w zasadzie nic się w życiu innego nie liczy. Dlaczego jest tak trudna i wyczerpująca praca ratownika medycznego? Tutaj kontrowersyjne pytanie dla pacjentów pewnie, bo powiedzą, że bardzo trudna i wyczerpująca jest sytuacja pacjenta na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Właśnie, dlaczego pacjent nie zawsze czuje się zaopiekowany na takim oddziale? Naszymi gośćmi będą za chwilę lekarze, specjaliści medycyny ratunkowej. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób usprawnić te szpitalne oddziały ratunkowe, jak podnieść standardy opieki i dlaczego to niedofinansowanie i zbyt mała liczba personelu SOR-ów od lat jest bolączką i lekarzy, i pielęgniarek, i pacjentów w całej Polsce.
Nasi słuchacze też się mogą wypowiedzieć na temat kontaktów swoich z SOR-em?
603-06-06-06, nasz SMS-owy numer do Państwa dyspozycji oczywiście. Witam Państwa ponownie, Beata Gwoździewicz, w naszym studiu goście, dr Jerzy Karpiński, dyrektor Wydziału Zdrowia w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, dr Wojciech Pociecha, koordynator Izby Przyjęć Szpitala Dziecięcego Polanki i dr Mariusz Siemiński, zastępca ordynatora klinicznego Oddziału Ratunkowego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Panów. Po serii tragicznych zdarzeń na szpitalnych oddziałach ratunkowych na Śląsku, gdzie w Sosnowcu zmarł 39-letni mężczyzna, który nie doczekał się pomocy po 9 godzinach oczekiwania. Gdy na izbie przyjęć szpitala w Dąbrowie Górniczej młoda kobieta z silnymi bólami brzucha zemdlała, a pomocy udzielili jej pacjenci. Gdy w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach 21-latka przywieziona z innego szpitala z podejrzeniem udaru na pomoc czekała kilka godzin, a dziś znajduje się w bardzo ciężkim stanie. Pojawiają się pytania, czy te SOR-y na Śląsku pracują prawidłowo. Ministerstwo zleciło kontrolę. Podobne sytuacje właściwie pewnie mogłyby zdarzyć się wszędzie. Czy to błąd lekarzy, czy systemu, czy taki tragiczny zbieg okoliczności? Jak panowie oceniają? Jak to się mogło stać?
Mariusz Siemiński, Kliniczny Oddział Ratunkowy UCK. Jedno sprostowanie. Większość tych tragicznych wydarzeń na Śląsku były to zdarzenia, które miały miejsce na izbach przyjęć, nie na szpitalnych oddziałach ratunkowych.
Jest to troszkę inna izba przyjęć.
Jest to troszkę inna struktura w szpitalach. Kliniczny czy szpitalny oddział ratunkowy faktycznie jest tym miejscem, do którego powinni trafiać pacjenci z zagrożeniem życia, wymagającym natychmiastowego udzielenia im pomocy, natychmiastowego leczenia, diagnozowania. Natomiast izba przyjęć jest takim bytem troszkę pomiędzy punktem przyjęć planowych, gdzie pacjenci się zapisują do szpitala.
Czyli izba przyjęć jest takim miejscem, gdzie przyjeżdżamy ze skierowaniem od lekarza na przykład pierwszego kontaktu,
na przykład tak. I generalnie izby przyjęć są nieco jakby mniej przygotowane infrastrukturalnie czy kadrowo do zapewnienia szybkich działań dla pacjentów w bezpośrednim zagrożeniu życia. I to jest ta różnica. Nie wiem, na ile ona tłumaczy to, co się działo w Śląsku, ale jest to coś, na co warto zwrócić uwagę.
Ale 9 godzin oczekiwania to chyba nawet jak na izbę przyjęć dużo.
Nie wypowiadam się, nie wiem, co się tam działo przez te 9 godzin. Te informacje z mediów, które mamy, są troszkę sprzeczne.
A czy to może wynikać z tego, że brakuje lekarzy? Taki długi czas oczekiwania.
Wie pani, jeżeli chodzi o ten czas taki oczekiwania, który bardzo często staje się faktem medialnym, czy w internecie, czy w mediach już oficjalnych, to jest bardzo złożony temat. Jeżeli chodzi o te zdarzenia na Śląsku, ja oczywiście dysponuję tylko tym, co jest dostępne w mediach, to chyba nie do końca było tak, że ten nieszczęsny pacjent czekał porzucony gdzieś w kącie sam sobie przez te 9 godzin. Z tego, co do mnie dotarło, oczywiście to jest informacja z trzeciej czy piątej ręki, pewne działania diagnostyczne wobec tego człowieka były podejmowane, więc chyba z tym czekaniem to przez 9 godzin to chyba tak do końca nie było, ale oczywiście znamy bardzo takie śladowe informacje, więc nie chcę żadnych wniosków formułować.
Pacjenci zupełnie inaczej podchodzą z tej drugiej strony. Chcą być zaopiekowani, chcą czuć się na takim szpitalnym oddziale ratunkowym czy na izbie przyjęć priorytetowi. Chcą być najważniejsi.
Jeżeli chodzi o priorytety na szpitalnych oddziałach ratunkowych, na każdym szpitalnym oddziale ratunkowym musi zaistnieć i mam nadzieję, że wszędzie w Polsce istnieje coś, co nazywamy systemem triażu, czyli systemem nadawania priorytetów pacjentów w zależności od ciężkości ich objawów.
Czyli ustalenie kolejności, tak?
Jest to ustalenie kolejności, w jakiej pacjent powinien zostać obejrzany, zbadany wstępnie przez lekarza.
Są cięższe przypadki i lżejsze.
Oczywiście tak, przeprowadzają to pracownicy KOR-u, zespół pielęgniarski czy zespół ratowników medycznych. Jest to sformalizowane w tak zwanych systemach triażu, na przykład manchesterski system triażu, czy jego odmiany, którymi się posługujemy. I na podstawie takiej wstępnej oceny jest decyzja, pacjent ma nadany priorytet, który u nas jest zakodowany kolorem, czy jest to człowiek, który umiera. Jest w tej chwili do działań pilnych, interwencyjnych, ma czerwony priorytet. Czy jest to człowiek, który
przyszedł z drzazgą
w palcu, albo dzisiaj rano mieliśmy szczęście gościć u nas w klinicznym oddziale ratunkowym damę, która przy porannym makijażu najprawdopodobniej zauważyła, że ma zaczerwienione oczy i z tego powodu o 6:30 rano była uprzejma złożyć nam wizytę. Nie, więc taki pacjent dostanie priorytet niebieski, najbardziej nazwijmy to łagodny, co do którego mamy ileś czasu spokojnie oczekiwania, żeby się nim zaopiekować.
Ten przypadek łagodny to ile może czekać?
A jeżeli chodzi o te przypadki łagodne, tak, to tutaj poruszamy się między 4 a 6 godzin nawet, albo i dłużej, tak? To już zależy od tego, ilu jest pacjentów z priorytetem czerwonym,
tutaj
pomarańczowym
tak
czy żółtym.
Tutaj troszkę powiem, że te czerwone oczy to mogłyby już przejść w ciągu tych 6 godzin.
I chyba przeszły, bo ta pani zniknęła. Także bez naszej interwencji.
Ostry przypadek, rozumiemy, błyskawicznie jest przyjęty.
Pacjent, który otrzymuje priorytet czerwony, tak, którego traktujemy jako naprawdę ostre zagrożenie życia, czyli nazywając to rzecz wprost, człowiek, który, jeżeli się nim nie zajmiemy, to w ciągu kilkunastu następnych minut umrze. Ten pacjent jest zajmowany, otaczany opieką natychmiast na sali resuscytacyjnej, jest od razu poddawany pod opiekę lekarza specjalisty medycyny ratunkowej i zespołu ratowników medycznych czy pielęgniarek, które z nim współpracują. I to się dzieje właściwie momentalnie po tym, jak chory opuści karetkę, bo generalnie są to pacjenci, którzy trafiają już do nas przywożeni przez zespoły ratownictwa medycznego.
Z nami też pan doktor Wojciech Pociecha, koordynator Izby Przyjęć Szpitala Dziecięcego Polanki, właśnie Izby Przyjęć, troszkę inna formuła niż szpitalnego oddziału ratunkowego mówiliśmy, ale takie ostre przypadki też są u was przyjmowane.
Tak, mamy dwa rodzaje pacjentów. Jedne to, tak jak pani doktor powiedziała, to ze skierowaniem już zakwalifikowany przez lekarza POZ-u do hospitalizacji i te właściwie przypadki bardzo krótko czekają. I druga grupa pacjentów to są pacjenci, którzy się trafili bez skierowania, z własnej inicjatywy lub z braku możliwości dotarcia do lekarza rodzinnego, bo późna godzina lub za długa kolejka.
Jakie przypadki trafiają na Polanki?
I to generalnie ostre schorzenia u dzieci to są drogi oddechowe, zapalenia krtani, zapalenia płuc, napady astmatyczne. No i taka duża grupa chorób, która my to określamy jako infekcje przewodu pokarmowego, które u małych dzieci ze względu na ich fizjologię, na skłonność do odwadniania się natychmiastową, bardzo szybką, są dużym zagrożeniem. I tego jest najwięcej. Dlatego, że to jest wiek właśnie dziecięcy, kiedy dzieci zakażają się rotawirusami, norowirusami, adenowirusami, różnymi bakteriami.
A szpital dziecięcy na Polankach przyjmuje dzieci w jakim wieku?
My mamy teraz tak, właśnie wszystkie dzieci przyjmujemy do 18 roku życia z pewnymi wyjątkami. To znaczy ten wyjątek dotyczy dzieci właśnie z ciężkimi zakażeniami przewodu pokarmowego, odwodnieniami, bo tu mamy salę do 4 roku życia. Powyżej 4 roku życia przyjmuje tu szpital zakaźny Smoluchowskiego 18. Tak jest strukturalnie to podzielone. Ale chciałem wrócić do tej szybkości działania. My co prawda nie mamy triażu narzuconego, ale zawsze się ten triaż odbywa. Odbywa to się, że jak dzieci wchodzą do izby przyjęć, do poczekalnej, to pracownik, albo ja jako koordynator, albo wyznaczony lekarz przegląda, czyli nie czekamy na to, żeby zadecydować o tym, czy to jest nagły przypadek, czy mniej nagły, aż się on zarejestruje, tylko odbywa to się już w korytarzu. I faktycznie niektórzy pacjenci są przerzucani od razu do gabinetu zabiegowego. I na przykład, no tak się dzieje z dziećmi mocno odwodnionymi do kroplówek, dzieci z drgawkami do podania leków hamujących drgawki gorączkowe.
Szpital dziecięcy na Polankach jest takim chyba szpitalem najbardziej znanym dziecięcym w regionie. Przyjeżdżają dzieci z całego Pomorza. I wydaje się, że w tym szpitalu mogą uzyskać pomoc w każdej dziedzinie. I chirurgii, i właśnie chorób płuc, i zakaźnych chorobach, a wcale tak nie jest.
No właśnie, to jest problem.
I skąd rodzic powinien to wiedzieć?
Marka Oliwskiego Szpitala, jako takiego dobrego szpitala dla dzieci, jest tak się rozpowszechniła w Trójmieście, że przyjeżdżają nawet spoza Trójmiasta, spod Kościerzyny, z urazem głowy, z urazem ze skręconą nogą,
i co wtedy
z ranami.
Dzieci?
I my nie jesteśmy w stanie tym dzieciom pomóc. I to bardzo przedłuża pomoc. Bo musimy oczywiście opatrzyć dziecko, pierwszy opatrunek, leki przeciwbólowe, no i zamawiamy następną karetkę do przewiezienia do oddziału, gdzie pracują chirurdy, czyli szpital Kopernikus albo szpital PCK Redłowo. W zależności od miejsca zamieszkania tu kierujemy albo tu, albo tam. Ale to jest dodatkowe 2 godziny opóźnienia w pomocy. I ja bym chciał wrócić do tego, co mówił poprzednik i pani redaktor, tych 6, 4, 8 godzin. Bo w tych informacjach jest, że udzielono pomocy. Ale myślę, że to tak naprawdę nie jest, bo na przykład u nas czas czekania jest nie dłuższy niż 2 godziny, ale to nie jest zakończona pomoc na zbadanie przez lekarza. Potem dziecko jedzie na rentgen, na morfologię, na mocz, oczekiwanie na wyniki, czas wydłuża się o co najmniej 1 godzinę. Myślę, że w tamtych przypadkach też tak było.
Trwały badania po prostu, że tak, nie zostały skończone, zakończone
tak,
i nie zostały skonsultowane przez wszystkich
pomoc,
specjalistów.
No nie powinno się traktować zakończenie udzielania pomocy, tylko to pierwsze zbadanie. I może wtedy mniej by to frustrowały te godziny, bo na pewno lekarze wcześniej obejrzeli, zlecili jakieś badania, na które się czeka. Czeka się, bo z różnych punktów zjeżdżają dzieci, na przykład na rentgen.
Z nami
na,
też
na
pan
USG.
Doktor Jerzy Karpiński, lekarz wojewódzki. Panie doktorze, jak długo średnio czeka się na taki pierwszy kontakt z lekarzem na SOR-ze w naszym regionie?
Na pierwszy kontakt, w zależności od tego, jak tu wcześniej mówiliśmy, czy to jest stan ostry, nagły, czy po prostu oceniany jako stan, który nie wymaga nagłego działań ze strony medycznej, to przy bezpośrednim ratowaniu życia i zdrowia, no ta pomoc jest udzielana natychmiast. Natomiast czas oczekiwania w błahych przypadkach wynosi nawet od 8 do 12 godzin.
A jak wygląda to z SOR-ami? Czy system działa w każdym szpitalu tak samo, podobnie? Czy to zależy od dyrektora, ordynatora tego?
Nie, generalnie zasady co dotyczące działalności SOR-ów są jednolite w całym kraju i zasady obowiązujące, jeśli chodzi o postępowanie medyczne, są też jednolite. Natomiast ja zwrócę uwagę na jeden problem, który zawsze jest zgłaszany przez wszystkich specjalistów, którzy pracują na SOR-ach, którzy zarządzają szpitalami, w których są SOR-y. Z danych statystycznych wyraźnie wynika, że 80%, nawet więcej niż 80% osób trafiających na SOR trafia tam niepotrzebnie. Czyli biorąc pod uwagę dane statystyczne z naszego województwa, szpitalny oddział ratunkowy w szpitalu Kopernikus, czyli to jest ogromna jednostka, a także w klinicznym oddziale ratunkowym w GUMEDzie,
wygląda
tak, że dziennie w ciągu doby przychodzi około 250 pacjentów w ciągu doby. I z tego proszę zwrócić uwagę, że około 30 przypadków wymaga bezpośredniego ratowania życia i zdrowia, czasami nawet mniej. Czyli te pozostałe osoby, można powiedzieć, z jednej strony, można powiedzieć, zabierają czas tym lekarzom, całemu personelowi, obciąża to bardzo pracę tego personelu, bo nie może być sytuacji, w której żaden z pacjentów nie jest zbadany przez lekarza, nie są zrobione podstawowe chociaż wyniki, bo inaczej nie można zrobić w ten sposób, że mówiąc mówiąc tak potocznie, na oko pacjentowi się mówi, żeby poszedł do przychodni, zrobił badania, bo to jest niezgodne z procedurami. Trzeba każdego pacjenta zbadać, zrobić mu diagnostykę, to są ogromne koszty.
Taki obowiązek.
Taki obowiązek i następnie ten pacjent dostaje informację, że dalej może się leczyć w przychodni, wychodzi.
O tym obciążeniu ratowników medycznych pracą powiemy już za chwilę. Dziękuję tymczasem. A my wracamy do rozmowy o szpitalnych oddziałach ratunkowych, o sytuacji pacjentów, ale też pracujących tam lekarzy. W naszym studiu dr Mariusz Siemiński, dr Wojciech Pociecha i dr Jerzy Karpiński. Witam ponownie panów. Czekamy także na państwa opinie, komentarze. 603-06-06-06 to nasz SMS-owy numer. Czekamy na państwa. Także proszę powiedzieć, bo mówiliśmy, że wrócimy do tych obciążeń lekarzy na szpitalnych oddziałach ratunkowych, bo to się wydaje, że jest lekarz, jest pacjent, jeden do jednego. Jak długo trwa dyżur pracownika oddziału ratunkowego, lekarza?
To już zależy, jak dany oddział organizuje pracę. Część lekarzy na naszym oddziale pracuje w trybie 12-godzinnym. Część lekarzy ma to podzielone na 6 godzin, 6 godzin, 12 godzin. Czasami są to godziny 24, dyżury 24-godzinne, więc czasami ta praca naprawdę trwa bardzo długo.
A jeśli taki weźmiemy dyżur 12-godzinny, czy w tym czasie lekarz ma czas na przerwę obiadową, na to, żeby godzinę przespać się choćby?
Jeżeli ma obyczaj jadania na obiad na przykład dwóch pastelek tiktaków, to tak. To ma. Natomiast jeżeli miałaby być to kanapka, to już po 20, jak wraca do domu. Faktycznie natłok tych pacjentów jest tak duży, zwłaszcza w tych godzinach popołudniowych.
Ilu lekarzy pracuje w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym jednocześnie?
Na dyżurze w Kliniczym Oddziale Ratunkowym jest 5 lekarzy gotowych do przyjmowania pacjentów.
A w szpitalu dziecięcym na Polankach?
U nas w zależności od pory dnia, to znaczy do godziny 15 jest 2 lekarzy i 1 lekarz na 16-godzinnym dyżurze obsługuje izbę przyjęć.
I przypuszczam, że na tym 16-godzinnym dyżurze ma czas tylko na to, żeby skupić się na pacjentach.
Tak, jeżeli jakiś posiłek, to tylko przyniesiony z domu i w warunkach takich.
A to też są lekarze, którzy nie tylko pracują w jednym miejscu, bo zarobki nie są aż takie, żeby utrzymać się z jednego etatu.
Ja tu zwróciłbym uwagę jeszcze na jeden fakt, o którym tu wcześniej panowie mówili, dlatego że dla świadomości naszych słuchaczy, każdy z lekarzy medycyny ratunkowej pracujący na tych oddziałach jest wzywany natychmiast do zagrożenia bezpośredniego życia. I to zrywanie się co chwilę, prawda, on musi być w pełnej gotowości, w ogromnym napięciu, w stresie. To nie jest sytuacja, w której ktoś prosi o przeniesienie czegoś, prawda, że za chwilkę, moment, tu musi natychmiast podejmować decyzje, natychmiast podejmować działania medyczne. Jest to niezwykle wyczerpująca praca, nie tylko fizycznie, ale i psychicznie, bo ciąży za tym duża odpowiedzialność. To jest płacząca matka, która mówi, ratujcie moje dziecko, prawda, to są całe takie, że tak powiem, towarzyszące temu emocje, osoby krwawiące, rodziny, które się dopytują. Dlatego zwracam uwagę, że w tej chwili znacznie zmniejszyło się zainteresowanie tutaj medycyną ratunkową. Właśnie między innymi z tego powodu, którym jest po prostu niezwykle ciężka i odpowiedzialna praca. Praca, która lekarzom, którzy tam pracują, daje dużą satysfakcję, bo podejmują czynności, które ratują życie. Natomiast ta praca wymaga w moim przekonaniu znacznie większych jednak gratyfikacji finansowych przede wszystkim i krótszego czasu pracy, ale za tym wiąże się jakby możliwość większego zatrudnienia lekarzy na tych wszystkich oddziałach, aby zminimalizować to obciążenie i stres. Czyli lekarz, który pracowałby w takim napięciu od 3 do 4 godzin i potem miał jakąś przerwę, mógł się zająć analizą wyników czy innych rzeczy, byłoby na pewno dobrze, ale to wtedy musi nastąpić zmiana w finansowaniu, dlatego że dyrektor takiej jednostki musi mieć możliwość zatrudnienia znacznie większej ilości lekarzy.
A musi mieć...
Jeżeli mogę, jeszcze kontynuując myśl pana doktora, amerykańskie analizy pracy oddziałów ratunkowych lekarzy mówią, że lekarz na oddziale ratunkowym jest w stanie zapanować, prowadzić jednocześnie 5-6 chorych. Jeżeli tych chorych jest więcej, to właściwie już jest bardzo zagrożona fachowość w tym momencie. jest większe ryzyko błędu, niedopatrzenia, nie ma czasu, żeby spojrzeć na wyniki wszystkich
pacjentów.
Powiedzmy,
że na polskie warunki 12 natomiast pacjentów, a
nasi
ilu
koledzy
musi
w tej chwili, no, każdy z nas na dyżurze mniej więcej ma jednocześnie kilkunastu chorych pod opieką. I to jest po prostu, no, za dużo, żeby na bieżąco monitorować ich wyniki, przygotowywać dokumentację, która robi się coraz bardziej czasochłonna i czasochłonna. I faktycznie, tak jak pan dyrektor zwrócił na to uwagę, te 12 godzin niestety nie są rewelacyjnie płatne w porównaniu z zarobkami w nieco spokojniejszych obszarach medycyny.
No i... Ja chciałbym jeszcze dodać taką rzecz, że my nie możemy zapominać, że ratowanie na oddziałach, na SOR-ach, czy tam praca w izbach przyjęć, to jest tylko lekarz i pacjent. Bez pielęgniarek nie ujedziemy. Szczególnie w pediatrii, gdzie mama chorego dziecka nie zawsze jest w stanie opanować to dziecko. Potrzebna jest jeszcze dodatkowa przy pobraniu krwi, czy pobraniu moczu. Potrzebna jest
zdecydowana pomoc, taka zdecydowana,
fachowej,
bo mamy często
pielęgniarki lub ratownika medycznego. Tego nam najbardziej w pediatrii brakuje. Dodatkowych, jakbym powiedział, pielęgniarek lub dodatkowych ratowników medycznych, którzy pomagaliby w tym procesie właśnie leczenia, pobierania badań, bo to nie jest tak, dorosły wyciągnie rękę. Dziecko czasami, mama płacze, dziecko płacze i potrzebna jest dodatkowa osoba, która pomoże przy pobieraniu badań i przy wykonywaniu także leczenia, inhalacji, przy zakładaniu kroplówek. To nie jest tak, że założy się kroplówkę i następny proszę.
Mówi pan doktor o konieczności zatrudnienia większej liczby pielęgniarek czy ratowników medycznych, ale ci ratownicy i pielęgniarki powinni mieć też uprawnienia, które pomogłyby lekarzom w pracy.
Jest to na pewno coś, co by mogło poprawić funkcjonowanie w ogóle systemu ochrony zdrowia. W tej chwili i ratownicy medyczni, i pielęgniarki, pielęgniarze to są osoby po wyższych studiach medycznych z tytułem magistra pielęgniarstwa, czy magistra ratownictwa medycznego.
Nie mogą samodzielnie udzielić pomocy.
Znam bardzo dużo, mam to szczęście, że znam bardzo dużo mądrych pielęgniarek, mądrych ratowników medycznych, co do których wiedzy i może wiedza oczywiście jest ważna, ale jeszcze ważniejsze jest tak zwane doświadczenie i zdrowy rozsądek, które wystarczyłoby do pewnej formy samodzielności, gdzie tych pacjentów wtedy można byłoby obsłużyć więcej, opierając się na pracy ratownika medycznego czy pielęgniarki. Natomiast zasady w kraju są takie, że dokumentację medyczną tak naprawdę musi sporządzić lekarz i nie ma takiej możliwości, ma to oczywiście też swoje plusy, że pacjent opuszcza szpital z dokumentem, na którym nie widnieje pieczątka lekarska. No oczywiście nikt z nas nie podbije się pod dokumentem, który sporządził ktoś inny lekarz czy na przykład ratownik medyczny, więc ta ścieżka do usprawniania funkcjonowania oddziałów ratunkowych automatycznie się zamyka. Jedyną opcją w tym momencie staje się być może zatrudnianie nowych lekarzy, powiększanie liczby tak zwanych słupków dyżurowych, ale tak naprawdę przyczyna leży, rozwiązanie problemu leży w uzdrowieniu zgłaszalności na oddziały ratunkowe. To, co pan dyrektor powiedział, to, co my wiemy doskonale z doświadczenia, z tych stu kilkudziesięciu ludzi zgłaszających się na oddziały ratunkowe, w szpitalu zostaje dwadzieścia kilka osób w przypadku klinicznego oddziału ratunkowego, czyli to byli ci ludzie, którzy faktycznie tego potrzebowali. Możemy, powiedzmy, podwoić tą liczbę u tych, u których była jakaś forma niepewności, że możemy zrozumieć lekarza rodzinnego czy lekarza z poradni specjalistycznej, że miał silne podejrzenie, że mówimy o człowieku być może wymagającym szpitala, ale wciąż pozostaje kilkadziesiąt osób zgłaszających się do oddziału ratunkowego, żeby wydobyć kleszcza ze skóry, żeby właśnie powiedzieć, że się stłukło kolano albo że ma się biegunkę od dwóch dni. To nie jest to miejsce.
Ale jeśli dotkliwie stłukło się kolano i podejrzewa się, że jest ono złamane, to dokąd iść?
Poradnia ortopedyczna, poradnia chirurgiczna, lekarz rodzinny też może zlecić.
Ale nie są otwarte całą dobę.
Są nocne opieka chorych, a poza tym stłuczone kolano, jeżeli przeleży do następnego dnia rano, to rzadko to bywa przyczyną zgonu.
Tylko ja, jeśli można, tu wtrącę, bo rzeczywiście wydaje mi się, że tutaj takim rozwiązaniem, które mogło zmniejszyć obciążenie oddziałów ratunkowych, byłyby ambulatoria, które kiedyś istniały przy stacjach pogotowia ratunkowego. Czyli ta świadomość w społeczeństwie, że wiadomo, że jeżeli na przykład dziecko przewróci się na rowerku czy tam na hulajnodze i ma do załatwienia chirurgicznego na przykład dwa założenia, dwa, trzy szwy, to wiadomo, że mogłoby trafić do takiego ambulatorium, nie na SOR. Tam by dokonano, że tak powiem, zdjęcia rentgenowskiego, można by sprawdzić, zdiagnozować przez chirurga, ortopedę, pediatrę nawet.
Zostały zlikwidowane ile lat temu?
No, ponad 15 lat temu zostały zlikwidowane ambulatoria chirurgiczne i no, nie funkcjonują. Natomiast w takich dużych dzielnicach...
Ale odczuwa się tego brak.
W moim przekonaniu brak jest bardzo. Dlatego, że w tej chwili, no wiadomo, że nawet tak jak tu pan doktor mówił, nocna świąteczna, ale nie wszyscy mieszkańcy mają tą świadomość, że to można korzystać z opieki. Jest to jakby wydłużony problem. Natomiast jeżeli to by były całodobowe, w jednym miejscu funkcjonujące, mogłyby na przykład trzy, cztery duże dzielnice miasta Gdańska mieć takie jedno ambulatorium, które by obsługiwało kilkanaście tysięcy mieszkańców. I wówczas każdy by wiedział, że jeżeli boli mnie serce, jestem przestraszony, pójdę, zrobią mi EKG, sprawdzi to lekarz, prawda? Duszność, czy to wymaga, czy nie. I wówczas tam po dokonanej analizie i takiej wstępnej diagnostyce można by podjąć decyzję. Natomiast tutaj rzeczywiście, jeżeli dzisiaj na przykład no, w jakiejkolwiek dzielnicy Gdańska dziecko przewróci się na rowerze i będzie miało konieczność słów, idzie na SOR, prawda, czy do klinicznego oddziału ratunkowego i niepotrzebnie, że tak powiem, no obciąża raz, że tą jednostkę, ale z drugiej strony ci rodzice, no co mają zrobić? Nie mają informacji, nie wiedzą, gdzie się z tym zgłosić. Jak pójdą do lekarza rodzinnego i nie będzie chirurga, no to i tak go odeślę, to od razu jadą prosto, no wiadomo,
polanki.
Martwią się o własne dziecko.
Na
jadą
Polanki,
a Polanki do Kopernikusa. Bo generalnie wszyscy pracujący w systemie ratownictwa, czyli i lekarze, i ratownicy, którzy obsługują karetki pogotowia, mają wiedzę, gdzie wozić, ale tak jak pan doktor mówił, no nie wszyscy, nawet pracownicy służby zdrowia dobrze wiedzą, jak funkcjonuje ten system.
A proszę powiedzieć, bo wydaje mi się, że taki lekarz pracujący w szpitalnym oddziale ratunkowym ma pewną taką specyfikę. To musi być człowiek z pasją, zaangażowaniem, z taką zdolnością szybkiego podejmowania decyzji i też nie bania się tego. To jest zupełnie inny typ medycyny, jak ten, gdy przychodzimy do gabinetu, oczekujemy długiej wizyty, wysłuchania, bo tutaj nie możemy się spodziewać, że lekarz nas wysłucha. Znaczy, będzie słyszał oczywiście, tylko że te komunikaty muszą być krótkie, zdecydowane, sensowne.
Konglomerat cech, który robi z lekarza dobrego kandydata do pracy w szpitalnym oddziale ratunkowym, faktycznie jest złożony i trudny do uzyskania, bo z jednej strony musi to być osoba posiadająca wiedzę, pozwalającą na podstawie takich czasami bardzo rudymentarnych informacji od pacjenta wyczuć, czy mamy do czynienia z poważnym problemem, zagrożeniem życia, czy z błahym kłopotem i musi umieć mieć wiedzę i nosa, może tak to niefachowo
jeszcze
określić.
Taką wiedzę chyba psychologiczną
i,
też.
Żeby po kilku zdaniach, po krótkim badaniu powiedzieć, okej, tutaj musimy się skupić bardziej, a u tego człowieka możemy spokojnie poczekać, nic mu nie będzie. To jest jedna rzecz. Druga bardzo ważna cecha to jest właśnie gotowość do podejmowania samodzielnych decyzji. Nie każdy z nas ma to w sobie, nie każdego z nas to cieszy, że ja odpowiadam od A do Z za tego człowieka i jest mi z tym dobrze. Niektórzy lubią schować się gdzieś za ordynatorem czy za starszym kolegą. Na szpitalnym oddziale ratunkowym tego nie ma, bo tego starszego kolegi nie ma po prostu i jest lekarz w drugim, trzecim roku pracy, który musi przełożyć pieczątkę pod skierowaniem na badanie czy pod wypisem. Jedni się rodzą z taką cechą, inni nie. Do tego no właśnie jest potrzebna pewna taka w zdrowym tego słowa znaczeniu, odwaga, no właśnie, do podejmowania decyzji, do wykonywania pewnych rzeczy i do no, takiego działania na linii frontu, bo najczęściej jakby ta metafora się pojawia przy rozmowach przy oddziale ratunkowym i niestety nie ma zbyt wielu takich ludzi, albo jak są, to nie wiedzą, że mają sobie takie cechy i aż tak bardzo się do naszej specjalizacji nie chcą zgłaszać.
Lekarz, ratownik to też no, bardzo odpowiedzialny zawód, ale też taki obciążony, bo powiedziałabym, że po takim dyżurze 12 czy 24 czy 16-godzinnym przychodzi doktor do domu z takim obciążeniem, że temu pacjentowi nie udało się pomóc. Tutaj medycyna nic nie zdziałała. Jeden, drugi pacjent odszedł. Jak sobie z tym poradzić? To jest też tak, że policjanci, strażacy mają opiekę psychologiczną. Czy taką psychologiczną opiekę mają też ratownicy medyczni, lekarze ratownicy?
Znaczy, ja generalnie mogę powiedzieć, tak jak pani redaktor powiedziała, jest to niezwykle obciążająca praca psychicznie i w tego typu działalności no, wymagana byłaby opieka psychologiczna, natomiast na to są potrzebne konkretne środki finansowe. Powinny być, że tak powiem, takie możliwości, w których szpital zatrudniałby psychologów i obejmował opieką. Ale powiem dodatkowo też, wracając jeszcze do tym, o tym wcześniej mówiliśmy, jednak krótsze zatrudnienie i lekarzy, i ratowników na tych oddziałach ratunkowych powinno być przede wszystkim, bo długotrwała praca wyczerpuje tych lekarzy, wyczerpuje ratowników i powoduje możliwość dokonania określonych błędów, ale to stwarza dla nich jeszcze dodatkowy stres, dlatego że opieka psychologiczna byłaby niezbędna, bo tak jak pani redaktor mówiła, i zgony, i podejmowanie decyzji, o czym pan doktor mówił, bo to jest naprawdę, wymagana jest potężna wiedza i wszystkie te cechy, o których pan doktor mówił, czyli to musi być odwaga, podejmowanie decyzji, bo ja podjąłem decyzję, że ten pacjent nadaje się do wypisu, a dla wielu lekarzy, niektórych osób z ratownictwa może to być stres, a może jednak nie, może powinien zostać. Takie dylematy. U doświadczonego lekarza ratownika takich dylematów nie może być, ale to go obciąża psychicznie, bo to są naprawdę strategiczne decyzje ważące o życiu i śmierci.
Wychodzi z pracy, ale nie zostawia pacjentów często,
tak,
prawda?
Jest.
Taki tutaj komentarz jednego z naszych słuchaczy. Moje doświadczenie z SOR-em jest takie, że byłem z teściem z ostrym bólem brzucha i okazało się, że dyżur ma ginekolog i musieliśmy czekać na specjalistę, ale przyszedł po czasie, bo dla jednego pacjenta nie opłaca się go ściągać z oddziału, po prostu dramat. Moim zdaniem na SOR-ze powinno być 4 lekarzy różnych specjalności, by byli dostępni. Czy tak jest? Czy bywa?
Znaczy, zależy, jak taki oddział ratunkowy ma być zorganizowany. W momencie, kiedy powstawała lata temu specjalizacja medycyny ratunkowej, idea była taka, że oddziały ratunkowe będą obsadzone przez specjalistów medycyny ratunkowej, nie lekarzy ratowników, jak to tutaj się pojawia to określenie, tylko lekarzy, specjalistów medycyny ratunkowej. I ci lekarze powinni dysponować wiedzą pozwalającą ocenić, uratować pacjenta, ewentualnie zapraszać do współpracy konsultantów z innych oddziałów. Natomiast w tej chwili w Polsce, w województwie pomorskim, specjalistów medycyny ratunkowej jest zdecydowanie za mało i faktycznie na oddziałach ratunkowych pracują ci lekarze, którzy chcą tam pracować, no i którzy w ocenie kierowników tych zespołów mają te cechy pozwalające na to. Ja miałem takie szczęście, że dyżurowałem na oddziale ratunkowym wspólnie z torakochirurgiem, dyżurowałem z panią doktor pediatrą, która miała doświadczenie w karetkach i zajmowała się też pacjentami dorosłymi, bo tej skali są niedobory kadrowe w oddziałach ratunkowych, więc faktycznie tych kolegów, którzy chcą i w naszej ocenie mają wiedzę i umiejętności pozwalające na taką pracę, zatrudniamy. Nie jestem zdziwiony tym, że pacjentem wyjściowo opiekował się rezydent ginekologii na przykład, a dopiero w którymś etapie zaprosił do współpracy specjalisty chirurga. Tak na oddziałach ratunkowych się zdarza i też trzeba być tego świadomym. Obawiam się, że będzie gorzej, bo specjalistów, generalnie specjalistów ubywa i w każdej dziedzinie i w tej, mimo tego, że to jest młoda dziedzina, też ten problem się pojawia.
Ja myślałam, że konkluzja będzie taka, że będzie lepiej.
No, ja bym bardzo tego chciał, natomiast no...
Ale te finanse
troszkę,
na to nie pozwalają rzeczywiście...
Między innymi, no to jest jedna z przyczyn, tak, poziom finansowania, gdzie naprawdę lekarz specjalista może pieniądze zarobić w bardziej komfortowych warunkach gdzie indziej niż na oddziale ratunkowym. I to dotyczy wszystkich specjalności, i chirurgów, i internistów, czy neurologów. Po prostu inaczej się pracuje za inne pieniądze w przychodni i w innych warunkach.
To powiedziałabym nawet przerażające, choć najpierw chciałam powiedzieć przykre, ale przerażające, że na oddziale ratunkowym nie będziemy mogli czuć się zaopiekowani?
Tego bym nie powiedział. Robimy co możemy i oczywiście oddziały ratunkowe trafiają na łamy mediów czy stron internetowych po tragediach, które oczywiście, że nie powinny się zdarzać, powinno się zdarzać jak najmniej, ale może a propos na przykład tej sytuacji Sosnowca.
Właśnie wyciągniemy wnioski?
Powiedzmy, ilu tam było pacjentów na tej izbie przyjęć, kiedy ten człowiek umarł tam. No. Mhm. I ile takich sytuacji się zdarza? Według mnie cały czas mówimy o jakimś naprawdę marginesie, bo to, że ktoś czekał kilka godzin na oddziale ratunkowym, to nie jest dramat oddziału ratunkowego. Dramat faktycznie jest wtedy, kiedy ktoś tam umiera, a takich sytuacji naprawdę nie mamy, bo lekarze, mimo tych wszystkich złych warunków, robią to, co do nich należy.
Ja też chciałbym tylko dodać jedną rzecz, to o czym pan doktor też powiedział, bo biorąc pod uwagę tą ilość pacjentów, którzy przybywają na szpitalne oddziały ratunkowe, czyli 250, my tych oddziałów ratunkowych w województwie pomorskim mamy 13, czyli można powiedzieć, że generalnie w ciągu miesiąca mamy prawie 160 do 200 tysięcy osób zgłaszających się na te oddziały. I jeżeli nawet doszło do jakiegoś zdarzenia, to proszę zwrócić uwagę, w województwie pomorskim nikt się nie skarży. Nie ma jakiegoś zdarzenia takiego nadprogowego, które by źle świadczyło wykonywanej pracy. I dlatego tutaj w moim przekonaniu należą się ogromne podziękowania zarówno lekarzom, jak i całemu personelowi średniemu za tą ciężką pracę. A ja liczę na to, że biorąc pod uwagę zwiększające się PKB, że te środki będą jednak kierowane w stronę tych najbardziej potrzebnych działań medycznych.
To jeszcze na koniec trzy rady dla pacjentów. Dziękujemy serdecznie lekarzom za tę opiekę, ale co radzimy pacjentom? Panie doktorze.
Jeżeli chodzi o pacjentów pediatrycznych, bo ja tylko w tej dziedzinie mogę się wypowiadać. Spokój.
Panie doktorze.
Proszę się zastanowić, czy naprawdę to jest powód, żeby iść i 6 godzin czekać w oddziale ratunkowym ze stuczonym palcem albo z zaczerwienionym okiem.
I panie doktorze?
Bardzo dobry kontakt ze swoim lekarzem rodzinnym, do którego można zadzwonić, porozmawiać, tak jak
spokój,
z członkiem rodziny.
Zastanowienie tak i kontakt z lekarzem pierwszego kontaktu. Dziękuję serdecznie za to spotkanie. Doktor Jerzy Karpiński, doktor Wojciech Pociecha i doktor Mariusz Siemiński byli naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo za te wyjaśnienia, za tę dyskusję. Do usłyszenia także Państwu.